wszystko, co chcielibyście wiedzieć. 2 czerwca 2009.00. O trendach w zapewnianiu bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej w związku z nowymi zagrożeniami, blokowaniu ataków i pomocy, jakiej udzielają takie organizacje jak CRT Polska. Rozmawiamy z Krzysztofem Silickim, dyrektorem technicznym NASK. Pytanie być może wyda się banalne, ale jak sprawdzić, czy firma jest bezpieczna? Wbrew pozorom to bardzo trudne. Właśnie po to wymyślono audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jest to jedna z podstawowych usług, z której powinni korzystać szefowie firm i organizacji używających sieci teleinformatyczne. Audyty wykonuje się w Polsce od wielu już lat. Klientom najbardziej odpowiada realizacja od strony praktycznej. Szczególnie dotyczy to firm z sektora finansowego, których przedstawiciele podkreślają, że dla nich istotna jest praktyczna analiza poziomu bezpieczeństwa eksploatowanych systemów. Przedsiębiorstwa takie muszą znać stan bezpieczeństwa systemów IT, szczególnie tych, które są narażone na kontakt ze światem zewnętrznym. Tego nie wykaże krótki audyt, będący jedynie wypełnieniem listy kontrolnej. Oprócz dokumentów i certyfikatów liczy się ocena rzeczywistego stanu bezpieczeństwa. W jaki sposób przeprowadza się taki audyt? Posiadamy własną metodologię, opracowaną przez lata i regularnie aktualizowaną o nowe aspekty związane z nieznanymi dotąd zagrożeniami. Audyty przeprowadzamy z zewnątrz. Jest to tak zwany test penetracyjny. Przeprowadzamy także audyty kompleksowe. Od wewnątrz, włącznie z analizą kodu źródłowego aplikacji, dokonujemy także audytów bezpieczeństwa organizacyjnego. Sprawdzamy m.in. podatność firmy na ataki socjotechniczne. Audyt może potrwać nawet kilka tygodni i jego wynikiem jest raport, który posłuży do wyciągnięcia wniosków i poprawy stanu bezpieczeństwa w obszarach zagrożonych. Kiedy jest najlepszy moment, aby przeprowadzić szczegółowy audyt? Może to się wiązać na przykład z usługą bezpiecznego hostingu i kolokacji. Zanim zbuduje się taką usługę, należy dokładnie poznać stan bezpieczeństwa przejmowanych pod opiekę systemów klienta. Audyt bezpieczeństwa kodu źródłowego jest ważny, gdy w grę wchodzi hostowanie aplikacji. Jeśli posiada ona luki, zapewnienie jej bezpieczeństwa może być niemożliwe. Spotkaliśmy się też z przypadkiem, w którym aplikacji biznesowej klienta nie można było w żaden sposób załatać i musiała zostać wymieniona. Traktujemy systemy jako całość. Nasi klienci wymagają od nas usług daleko wykraczających ponad standard, także pod względem bezpieczeństwa. Są nimi na przykład hostowane u nas serwisy ministerstw i innych agencji rządowych. Gdzie napotykacie na problemy? Często musimy działać na żywych, pracujących produkcyjnie systemach. Niektóre działania audytowe mogą powodować przestoje w pracy, mocno obciążać sieć czy aplikacje. Z jednej strony klient chce być audytowany, z drugiej strony wie, że audyt może wywołać uszczerbek w pracy jego systemów. Właśnie ten dylemat jest problemem u niektórych klientów. Nie ma jednak innego, równie skutecznego sposobu zbadania podatności na niektóre ataki niż rzeczywisty test. Jak sprawdzacie podatność firm na ataki socjotechniczne? Wprowadziliśmy audyt formalno-organizacyjny, wykorzystujący procedury zgodne z wymaganiami ISO 27001. Takie spojrzenie na firmę wykazuje miejsca, które są podatne m.in. na ataki socjotechniczne. Opierając się jedynie na informacjach o organizacji, nie udowadniamy klientowi podatności na socjotechnikę grzebiąc w koszach na śmieci, lecz dajemy czytelne wskazówki o tym, że ze struktury i organizacji systemów w firmie wynikają określone zagrożenia. Informacje te zestawiamy z wynikami audytu innych składników infrastruktury, np. punktów styku sieci z internetem, wskazując słabe punkty i propozycje poprawy bezpieczeństwa. Jak wygląda trend w ochronie obrzeża sieci? Od wielu lat rośnie odsetek firm, które wykorzystują zapory sieciowe. Obecnie firewall posiada niemal każda firma. Podobną tendencją była instalacja systemów antywirusowych, co dzisiaj też jest standardem. Potem pojawiły się rozwiązania IDS/IPS i wszystko wskazywało na to, że również te urządzenia zagoszczą na stałe w wielu firmach. Okazało się jednak, że klienci poszukiwali rozwiązania zintegrowanego. Rynek oddzielnych urządzeń IPS rozwija się słabiej. Klienci wolą zapory z funkcją IPS. Jak to wygląda w polskich firmach? W przypadku małych firm produkty liderów były często nadmiarowe na ich potrzeby, ale w klasie operatorskiej rynek jest dojrzały. Wśród liderów technologicznych są producenci, którzy przygotowali dedykowane urządzenia i dodali funkcjonalności IPS do zapór. Takie rozwiązania wykorzystuje się przy łączach rzędu 150 MBS z wykorzystaniem wysokiej dostępności. Jak w takim razie operatorzy mogą chronić klientów? Mogą na przykład monitorować zapowiedzi ataków. Uruchomiliśmy projekt, który nieustannie monitoruje przesyłany spam i instalowane złośliwe oprogramowanie. Badana jest komunikacja między komputerami tworzącymi botnet a serwerami zarządzającymi. Wykrywamy przygotowania oraz początki akcji phishingu. W ten sposób możemy sprawnie ostrzegać klientów przed rozpoczęciem tego typu kampanii, informować o pojawiającym się złośliwym oprogramowaniu kierowanym przeciw konkretnej firmie i pomagać w minimalizacji skutków ataku odmowy obsługi. Te ostatnie są dość istotne. Warto przytoczyć przypadek Estonii, gdzie atak DDoS zablokował także serwisy bankowości elektronicznej, co przekładało się na realne straty. Jak blokuje się ataki? Ciekawą inicjatywą w ramach tzw. ABUSE Forum jest BGP Blackholing, który polega na selektywnym blokowaniu ruchu związanego z konkretnymi adresami IP. W jej ramach współpracuje wielu operatorów. Polega to na kontaktach i współpracy operacyjnej i na blokowaniu ataków na miejscu. Im wcześniej się taki atak rozpozna i zablokuje, tym działanie jest skuteczniejsze. Polskie ABUSE Forum jest niesformalizowaną inicjatywą współpracy zespołów reagujących na zagrożenia, działającą u operatorów i dostawców treści. Forum to umawia się na pewne działania w sytuacji zagrożeń wielkoskalowych obejmujących więcej niż jednego operatora. Centralnym punktem jest zazwyczaj router BGP, który może zostać nafaszerowany informacjami o adresach IP, aby niepożądany ruch został wysłany do tzw. czarnej dziury, stąd nazwa blackholing. Listy są sprawdzane i dobrowolnie mogą być akceptowane przez routery poszczególnych operatorów. Metoda ta działa bardzo dobrze, gdy coś zaczyna się dziać na większą skalę. Wtedy takie ostrzejsze działania, polegające na przykład na blokowaniu IP, są wskazane, nawet jeśli wiążą się z zablokowaniem serwisów działających na jednym adresie IP. Kolejnym krokiem będzie DNS blackholing, który umożliwi odfiltrowanie ruchu na podstawie zapytań DNS, ale ten system jest dopiero w planach. W jaki sposób obsługuje się incydenty? Po zgłoszeniu incydentu trafia on na specjalną listę i rozpoczyna się praca z nim związana. Firmy mogą zakupić kontrakt kwalifikowanego reagowania, który obejmuje gwarantowaną jakość obsługi. Takie zgłoszenia mają odpowiedni priorytet. Przyglądamy się tym aspektom bezpieczeństwa, na którym najbardziej zależy klientowi. W Polsce od 1996 rok działa CERT Polska. Zespół powołany do reagowania na naruszenia bezpieczeństwa systemów i sieci. Współpracuje on z podobnymi zespołami na całym świecie. Działa on w naszych strukturach. Jesteśmy też członkami FIRST, Forum for Incident Response and Security Teams, forum grup odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i odpowiedź na zagrożenia. Jakie zjawiska są obserwowane przez CERT? Przykładowo może to być pojawienie się nowego typu złośliwego oprogramowania kierowanego przeciw konkretnej platformie, usłudze czy nawet firmie. Może to być także przygotowanie do reakcji phishingowej, ataku odmowy obsługi lub inne tego typu informacje. Monitorujemy zawartość spamu pobieranego przez odpowiednie skrzynki. Sprawdzamy malware przez systemy pozwalające na zarażanie przeglądarki, wykrywanie infektorów i w ten sposób rozpoznajemy cel ataków. Badamy także bezpieczeństwo serwisów www, szukamy luk. Sprawdzamy, czy serwer nie został zarażony. Szukamy symptomów udanego włamania na serwis. Same zgłoszenia nie zawsze jednak wystarczą. Posiadamy także system wczesnego ostrzegania, ARAKIS. Bada on anomalia ruchu, zna sieciowe sygnatury już istniejących zagrożeń, ale rozpoznaje także nieznane dotąd zagrożenia i typy ataku. Zbiera i koreluje informacje przychodzące z różnych sensorów, takich jak honeypoty, badane sieci botnet, zapory sieciowe i systemy antywirusowe. Za pomocą specjalnych algorytmów potrafi kwalifikować ruch, sygnalizując wszelkie anomalia, które wskazują na atak. W ten sposób umie rozpoznawać mutacje znanych już zagrożeń, na przykład nową wersję znanego już robaka internetowego. Pozostają jednak luki w przeglądarkach. W ich naprawianiu powstał wspólny projekt CERT Polska, rządowego CERT, podobnej grupy holenderskiej i operatora akademickiego Surfnet z Holandii. Ma on na celu zbudowanie metod wykrywania ataków na przeglądarki www i inne aplikacje klienckie przez zarażone serwisy. Projekt HoneySpeeder Network ma być odpowiedzią na wzrost zagrożeń związanych z zarażeniem systemu jedynie przez odwiedziny na stronach www, bez żadnej interakcji z użytkownikiem. Dane dostarczane przez projekt HoneySpeeder Network zostaną dołączone do ARAKIS-a. Efekty będą widoczne w drugiej połowie 2009 rok. Wszystkie informacje dostarczane przez automatyczne systemy poszukiwania nowych zagrożeń będą wykorzystywane w usłudze kwalifikowanego reagowania związanej z kontraktem SLA. Jakie jest najważniejsze zagrożenie dla zwykłych użytkowników? W tej chwili zarażają się oni sami, oprócz luk w przeglądarkach, ale nie tylko, wykorzystywane są na dużą skalę błędy we wtyczkach do przeglądarek. Konie trojańskie, które dzięki temu się instalują na komputerze użytkownika, są coraz bardziej przemyślane. Przypadkiem dość często spotykanym jest specjalny program, który po infekcji pozostaje niewidoczny i wykrywa zalogowanie się użytkownika do konkretnej platformy bankowości elektronicznej. podmienia wtedy w locie polecenia transferu środków albo żąda od klienta autoryzacji nie swojego przelewu. W dalszym ciągu rozwijane są klasyczne sposoby zarażania, na przykład poprzez otwieranie załączników. Jak w takim razie wygląda bezpieczeństwo systemów bankowości elektronicznej w Polsce? Można powiedzieć, że jest nieźle. Standardem jest dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Coraz częściej spotyka się też hasła SMS w środku. W systemach transakcyjnych jest dobrze, gorzej bywało z systemami samoobsługowymi, takimi jak home banking. U nas nie ma już systemów, które bazowałyby na statycznym haśle, a takie nadal działają w innych krajach. Stosujemy hasła jednorazowe. Najczęściej jest to karta z hasłami, token lub hasła przesyłane przez SMS na telefon komórkowy użytkownika. Tokeny są znane, sprawdzone od lat, choć też posiadają słabości. Zapewniają jednak dobry poziom bezpieczeństwa. Hasła SMS dają jednak szansę jego podwyższenia przez przypisanie do konkretnej operacji, która podlega autoryzowaniu. Operację zatwierdza się też podpisem odręcznym. To prawda, podpis odręczny nadal pozostaje jednym ze sposobów autoryzacji. Należy jednak spojrzeć na to nieco inaczej, nie na sam podpis, ale na sposób jego składania. Posiadamy bowiem już technologię rozpoznawania składanego odręcznie podpisu, analizując parametry typu kont narzędzia pisarskiego, jego szybkość i dynamikę. Jest ona znacznie lepsza od statycznej analizy już złożonego podpisu. Chociaż nad tym też pracujemy w naszym laboratorium zajmującym się rozwiązaniami biometrycznymi. Pracownik w banku podpis porównuje osoba. To nie wystarczy jako zabezpieczenie, ale ta osoba nie jest grafologiem. Nasze rozwiązanie porównuje zaś cechy dynamiczne poszczególnych elementów obu podpisów i w ten sposób określa autentyczność. Narzędzia te mają wspomóc analizę podpisów już złożonych na papierze i tych zeskanowanych w późniejszym czasie. Zadaniem specjalnego oprogramowania jest pomoc pracownikowi instytucji finansowej, który nie jest grafologiem, w podjęciu czasami trudnej decyzji o autoryzacji ważnych operacji.